zacząłem wyrywać kartki z książki, moczyć je w kremie Nivea i jadłem po prostu. Robiłem sobie kanapki z papieru i z Nivei po prostu. Generalnie organizuję serię spotkań. Jakieś double date'y na przykład, że idę ja i moja współczesna z moją byłą i nowym typem. Nie chcę się powoływać na to, że to jest naturalne, bo niektórzy mówią, ej, to jest naturalne, więc jest dobre. Ja nie wierzę w coś takiego, nie. Borowik szatan jest naturalny, nie? Weź sobie jego mikrodozuj. Ja przestałem wierzyć, ponieważ z tego powodu, bo myślałem, że po prostu Bóg mnie nie lubi. Że miałem takie, co za typ, nie? Tak, to nie będziemy mieli kontaktu w takim razie.
Witamy bardzo serdecznie w Dobrym Przelocie. Dzisiaj jako pierwszy po raz drugi Cezary Jurkiewicz.
Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę tutaj być.
W związku z premierą tej książki, to są Niewydarzone Historie, czyli twój debiut literacki.
Tak. Jak sama nazwa mówi, to są historie, które się nie wydarzyły. To są kłamstwa po prostu. To jest seria kłamstw, które spisałem. Są zabawne, są fikcyjne, są... Niektóre są w klimacie science fiction, niektóre są w klimacie weird fiction. Niektóre są bardziej przyziemne, ale wszystkie są bardzo dziwne ogólnie. Ale polecam bardzo.
Ale to są historie, które chciałbyś, żeby się wydarzyły?
To byłoby ciekawe. Chciałbym, tak. W sensie teraz, jak skoro to pytasz, często jest ten wątek, że ludzie próbują mnie przekonać do filmu na przykład. Nie, jest oparty na faktach. I mam takie, to nie brzmi ciekawie. W zasadzie co, koleś dorobił się milionów, wciągnął 20 kilo koksu i to jest ta historia, która ma mnie zainteresować, nie? No w zasadzie mnie by interesowało, jakby jakieś naprawdę szalone rzeczy były oparte na... Jakby mi powiedzieli, że Władca Pierścieni jest oparty na faktach, to bym się zajarał wtedy.
No to na pewno mógłbyś pojechać na wycieczkę wtedy, sobie zwiedzać już.
Zdecydowanie.
Gondor.
Nie. Można, w sensie, można pojechać do Nowej Zelandii i zobaczyć te wszystkie krajobrazy, nie?
Sumie, one, tak.
W
sensie... Pływać sobie łódką tam, gdzie oni pływali, nie?
Zdecydowanie.
Nie, no pytam o to, czy chciałbyś, żeby się wydarzyły te historie naprawdę, bo się zastanawiam, co cię skłoniło do napisania książki z opowiadaniami typu lekarz wlazł w dupę bohaterowi i nie chce z niej wyjść.
Znaczy, doprecyzujmy to opowiadanie, bo to generalnie zabrzmiało erotycznie.
Tak, a właśnie, no tak. Historia jest taka... To nie jest proza w stylu Blanki Lipińskiej.
Tak, ja pozwólcie, że doprecyzuję. Premis, w sensie założenie tego opowiadania jest takie, że zwlekałem z kolonoskopią, boję się kolonoskopii i zaproponowali mi alternatywne badanie polegające na tym, że pomniejszają lekarza do wielkości orzeszka i on wchodzi w mój odbyt zbadać moje jelita po prostu. Mm-hmm. No i na pewnym etapie on znajdzie załamania nerwowego, bo okazuje się, że żona rzuciła go tydzień wcześniej i postanawia, że nie wyjdzie z mojej dupy.
Oglądacie Dobry Przelot. Jeśli wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie i wpadajcie częściej. A jak chcecie nas wesprzeć, zajrzyjcie na Patronite.
I to są stare historie, bo to jest w ogóle świetnie, bo to się fajnie czyta, bardzo lekko i bardzo zabawnie i w sumie nawet fajne jest to, że ich jest tak wiele, bo zdaje się 50 historii.
53, no.
Tak, więc możesz sobie spokojnie jakby skakać z tematu na temat trochę, nie czytać tego linearnie.
Tak jest.
Natomiast... skąd ty bierzesz te historie? Czy ty zasypiasz i sobie myślisz, to byłoby fajne rozwiązanie na mój lęk przed kolonoskopią?
W ogóle geneza jest taka, że ja zacząłem pisać prawdziwe historie, bo to jest to, co wydawnictwo do mnie chciało. Wydawnictwo chciało, żebym napisał albo coś około biograficznego, albo na przykład dialogi z matką, co jest ciekawym konceptem. Ja mam tę serię filmików, gdzie konsultuję żarty z moją matką i to jest super. To jest super, w teorii fajny pomysł, bo widać to zderzenie pokoleniowe, gdzie ja próbuję zaimponować moją matce komedią i ona nie rozumie mojej komedii i z tego wynika komedia. Ale nie było możliwe napisanie książki z tego powodu, że moja mama nie jest najbardziej wyraźną osobą i najdłuższa rozmowa telefoniczna z moją matką trwa 1,5 minuty. Więc jak z tego książkę napisać, nie? Więc zrezygnowaliśmy z tego konceptu. No i kombinowałem nad biograficznymi opowiadaniami. Ja miałem szalone życie. Ile historii się wydarzyło? I spisałem 3 historie z mojego życia i czytałem, jakie to nudne jest. Co ja robiłem ze swoim życiem? No i zacząłem eksperymentować z fikcją i to wyszło dużo lepiej, dużo ciekawiej. Mimo, że nie jest prawdą, więc... Więc tak, a skąd biorę koncepty? Różnie, wiesz? Wydaje mi się, że po prostu... To jest kreatywność, nie? Łączysz różne wątki w głowie, zlepiasz je. Niektóre są bardziej absurdalne, niektóre mniej. Jeśli któryś z tych absurdalnych ma jakiś głębszy sens, pobudzi myślenie, pobudzi refleksję, no mam takie, okej, okay, coś tam jest. Próbowałem pisać niektóre opowiadania od zera, że na zasadzie bez konceptu, z pustej kartki. No ale nie, to są te, które odrzuciłem wtedy, bo napisałem więcej, napisałem około 70 i tam kilkanaście musiałem odrzucić.
Czyli, że siadałeś i po prostu zaczynałeś pisać i na flow próbowałeś ułożyć całą historię, tak? I to nie wychodziło?
Nie, nie specjalnie.
Okej, czyli jaki miałeś schemat, że miałeś wypisane w punktach bieg historii na przykład, czy jakieś ogólne założenia?
Wiesz co, jak wpadłem na koncept, na historię, to dokładnie wiedziałem, jak ona przebiegnie od początku do końca już. Najważniejsze, że jest wymyślić... jakiś, żeby był pomysł tak naprawdę. Chociaż niektóre opowiadania napisałem nietypowo, jedno opowiadanie mi się przyśniło, więc po prostu obudziłem się i spisałem je i weszło do książki.
Normalnie w środku nocy?
Tak, wow. Tak. Ja mogę powiedzieć, który nawet. Opowiadanie jest takie, że byłem z moją dziewczyną w barze i ona gdzieś poszła i stoję przy barze i zacząłem gadać z jakąś inną dziewczyną i tam oczywiście powiedziałem jej, że jestem w związku i tak dalej, no ale rozmawiamy, no i rozmowa w jaki sposób zamieniła się w flirt i w pewnym momencie kapnąłem się, że trzymamy się za ręce i odwracam się i widzę, że moja dziewczyna to widzi. Ja mówię, co się dzieje, nie? I moja dziewczyna z płaczem wybiega i zaczyna uciekać i ja wybiegam, biegnę za nią i ona biegnie, ona strasznie szybko biegnie, ja biegnę za nią, ja nie mogę jej dogonić, nie? Ona z jakiejś przyczyny z Usainem Boltem po prostu, nie? I ona biegnie i w pewnym momencie skręca w bramę, znika w tej bramie i ja nie mogę jej znaleźć i wracam zamulony do tego pubu, nie? Siadam. I moja dziewczyna przychodzi, w ogóle niezdyszana, siada koło mnie. Gdzie ty byłeś, nie? Ja mówię, goniłem cię właśnie. Nie goniłeś mnie. Się okazuje, że jakąś inną typiarę goniłem, która przerażona uciekała przed centralnie. No i to mi się przyśniło, ja mam takie, ty, to jest gotowe opowiadanie. Jakby nie ma co kombinować tutaj.
Ale to w takim razie, bo mówisz, że rozmawiałeś z wydawnictwem i dyskutowaliście o tym, jaka to powinna być formuła książki. Czy to oni do ciebie przyszli z propozycją, Czarek, napisz książkę? Czy jak to
tak,
się
przyszli do mnie...
jest hajs do zarobienia.
Tak, to że nie, no w sensie mam zasięgi jakieś na mediach społecznościowych i prawdopodobnie z tego powodu się odezwali i poprosili o coś niewymagającego. Właśnie coś w stylu właśnie biografia albo dialogi z matką, a ja mając ambicje pisarskie, bo ja wcześniej już pisałem sobie rzeczy, zapisałem pomysły na opowiadania, pisałem dialogi, pomysły na opowieści i tak dalej i stwierdziłem, no to dobry moment na zrealizowanie swoich ambicji. No i oddałem im coś zupełnie innego niż to, co prosili. Zobaczymy, co się stanie. No i spodobało im się i wydali to. Cała historia.
I czujesz spełnienie?
Tak, zdecydowanie. Jest tak, że nie byłem pewien do końca, bo wiesz, jak tworzysz coś, to jesteś cały czas mentalnie w tym. Ale potem miałem 2 miesiące przerwy od tej książki, po 2 miesiącach przeczytałem ją na nowo i czułem się trochę jak osoba z zewnątrz czytająca to, bo tak pozapominałem to opowiadanie i tak czytam, to jest śmieszne, fajnie się to czyta. I byłem wtedy zadowolony, jak tak po 2 miesiącach ogarnąłem to. Ciekawa była praca z redaktorką językową, bo okazuje się, że ja potrafię tworzyć literackie sformułowania i pisać dosyć literacko, ale niektóre zdania tworzę dosyć robotycznie, znaczy używam jakiegoś bardzo technicznego, nienaturalnego języka używam takiej trochę rusycystycznej formuły, że i to mi się do tej pory zdarza, że
konstrukcji zdaniowej, tak?
Tak, że mówię, ja poszedłem to zrobić. Że mówię, ja na początku. Aha. Nikt tak nie mówi. Mówię, poszedłem to zrobić, nie? Ja zawsze wklejam to ja na początku, nie? To nie ma sensu żadnego. Nawet nie mam nawet powodu, dla którego miałbym używać tego, bo ja mieszkałem w Niemczech, nie w Rosji, nie? Jakby.
Słuchaj, no od Niemiec do ruskich nie jest.
Czyli zastanawiam się w Niemczech. Ty faktycznie, w Niemczech może... też zaczyna się od ich, od ja, więc no. Dobra, jestem usprawiedliwiony w takim
może
razie.
Może cię zwerbowali tam też.
Może mnie zwerbowali.
Albo jesteś jakimś, wiesz, bękartem paktu Ribbentrop-Mołotow, nie?
Ty, no wiesz, jak wróciłem do Polski i mówiłem innym dzieciakom, że mieszkałem w Niemczech, to były przerażone tym, nie? Wiesz, w latach 90., wiesz, to nasi dziadkowie opowiadali nam straszne rzeczy wiesz, o Niemczech, nie? Wiesz, ja przyjeżdżam i mówię dzieciakom, że mieszkałem 5 lat w Niemczech i oni, jej, jak ci się udało stamtąd uciec, nie? Wiesz, no to...
A ty miałeś szacun na ośce z tego powodu?
Nie.
Czyli nie miałeś kolegów za bardzo?
Nie, no miałem, no, ale były, wiesz, wyzwiska germanofobiczne.
Naprawdę?
No tak, to były lata 90. Tak, nie było wtedy poprawności politycznej, to wtedy... trzeba było mieć, naprawdę trzeba było mieć dużą odporność emocjonalną, żeby
przetrwać. Wow.
Który ty rocznik jesteś?
Ja jestem 9-1. No to ja wiesz, no ja pamiętam lata 90. z gumy turbo, z gry w kapsle, z takich rzeczy, ale no to byłem, wiesz, 8-latkiem, 9, jak to się kończyło.
Tak, tak. Co powinien jakieś lepsze dzielnicy się wychować.
No, wiesz, pamiętam, że było wesoło, ale rzeczywiście od 6 roku życia już nie mieszkałem w bloku, nie? Więc,
tak.
Więc już trochę inaczej było, nie? Już się biegało bardziej po lesie, a nie właziło na garaże i na dachy, nie?
Tak. Tak, ale wiesz, ale też chodzi mi o to, o język, jaki się używało, wiesz, to są dzisiaj sformułowania, które są niedopuszczalne. I obejrzałem sobie... 2 dni temu obejrzałem Sex Misję z ciekawości. Miałem takie, że zapamiętałem to jako dobry film science fiction, nie? I rzeczywiście wizualnie to jest bardzo ciekawe, nie? Ale rzeczy, które oni tam mówią, to są nie do obronienia dzisiaj.
Tak.
Z nie do obronienia, co oni wygadują tam.
Tak, ja z parę lat temu odpaliłem sobie z ciekawości pierwszy odcinek Kuby Wojewódzkiego w TVN-ie. I jak to stary obejrzałem, to mówię, wow! Ale to jest seksistowskie, stary.
Jest.
Ściągnęliby to z anteny po 10 minutach dzisiaj, no tak, i nigdy więcej nie puścili. Nie?
No tak, tak.
Więc nie wybijesz się na tym samym, co jeszcze 15 lat temu, 20, w ogóle nie ma opcji.
Ale... No tak, tak. No. No tak, no ale to wiesz. Trzeba, i takie rzeczy trzeba analizować w kontekście historycznym, tak naprawdę, już na tej samej zasadzie. Jak, nie wiem, w latach 40. czy 50. w Stanach Zjednoczonych było bardziej rasistowsko i masz, jak oglądasz jakiś film, obraz czy cokolwiek z tamtych czasów, no są nie okej, okay, ale generalnie też właśnie musisz nastawić się, że na zasadzie, no okej, okay, to były inne czasy, nie?
Jakby kontekst społeczny, historyczny.
Tak, trzeba patrzeć na to właśnie w kontekście innych czasów po prostu.
No dobra, ale to w takim razie uważasz, że powinno się cenzurować te bajki Disneya na przykład, czy jakieś stare filmy? No bo jest taki trend, nie? Że o nie, tutaj mamy do czynienia z mizoginią i powinniśmy bajkę sprzed 80 lat ocenzurować i ją dostosować do współczesnych czasów.
To jest bardzo ciekawe, że pytasz o to, bo Disney nie cenzuruje tego. Disney przed tymi bajkami daje informację, że pewne grupy społeczne są pokazane w negatywny sposób. Traktujemy to jako materiał historyczny i zamierzamy go nie cenzurować.
Okej, okay, to się walnąłem. To ktoś, ale ktoś planował to robić, albo była afera, okej.
Okay, tak, no dużo ludzi tam... są ludzie, którzy... Znaczy, bo wiesz, z jednej strony masz ludzi, którzy walczą o poprawność polityczną, z drugiej strony masz ludzi, którzy walczą z poprawnością polityczną. I prawda pewnie leży gdzieś po środku, nie? Że na zasadzie ta właściwa droga, moim zdaniem. Że to nie jest tak, że jedni mają rację, nie jest tak, że drudzy mają rację. Tak, ale Disney w Dumbo, przecież była ta scena, gdzie kruki mówią w bardzo stereotypowy, czarnoskóry sposób, tam chyba grają w kości, nie? I są leniwe i tak dalej. I masz takie... Chyba tak nie wygląda już dzisiaj.
Tak, ale to też powiem ci, że wczoraj widziałem ciekawą dyskusję na temat, a propos wybory Biden-Trump i dyskusji na temat tego, że dotychczas w dużej mierze było tak, że na demokratów głosowały wszystkie te mniejszości etniczne i narodowe typu Latynosi czy właśnie czarnoskórzy. Mhm. I że teraz to się znacząco zmienia. Że na przykład u czarnoskórej społeczności amerykańskiej wypłaszcza się ta różnica. I dużo wyraźniejszy jest podział na przykład na to, że homoseksualna część czarnoskórych w zdecydowanej większości głosuje na demokratów, tak. A wśród heteroseksualnych to się zbliża do jakby reszty społecznej, nie? Że po prostu inne, że te czynniki stają, że to chyba postępująca asymilacja i taka normalizacja tego, że no to są po prostu zwykli obywatele, a nie inna kategoria, sprawia, że to się zmienia po prostu.
Tak, oczywiście, no wiesz, to się zawsze zmieniało w Stanach. Tam czasami potrafiło dojść do zmiany biegunów, nie? Przecież tam kiedyś w czasie wojny secesyjnej to republikanie byli tymi spoko gościami, nie? Wiesz, to oni, wiesz, postanowili, ty musicie wyzwolić czarnoskórych, nie? A teraz, wiesz, trochę się zmieniło na odwrót, że bardziej flaga Konfederacji jest bardziej bliżej republikan. To się zmienia tak naprawdę, no. To jest... Ciekawa sprawa. I to jest ciekawe, bo żadna z tych rzeczy politycznych i społecznych nie jest zawarta w mojej książce. To takie zręczne przejście do mojej książki znowu. A co lubię?
No, czy lubisz takie tematy właśnie polityczno-społeczno, poprawnościowo-polityczne?
Lubię, tylko nie wiem, czy jestem kompetentny, żeby bekę z nich wygenerować, nie? Bo ja generalnie dużo emocji często się przeżywa przy tych tematach i mi się wydaje, ja zawsze podziwiam ludzi, którzy potrafią wygenerować komedię z tematów społeczno-politycznych, Bo to znaczy, że są w stanie zdystansować się do tego. A ja mimo wszystko gdzieś tam przeżywam i się denerwuję, jak oglądam, co się dzieje. I jak masz silne nastawienie emocjonalne do czegoś, to ciężko jest komedię jakąś wygenerować z tego, mam wrażenie.
Okej, bo ci brakuje dystansu.
Tak, tak. No jak nie masz dystansu, to zaczniesz mówić coś na poważnie i też spinasz się przy tym i wtedy od razu jakby gdzieś ta komedia ucieka.
Ciężko gęsto się robi
centralnie,
pewnie.
Dlatego tam podziwiam, kto gada o komedii, o polityce w Polsce. Tam Karol Modzelewski, Leja potrafi to robić też. I tyle. Mieszko, jak widzisz.
Ale to się wściekasz w takim razie, jak oglądasz newsy i to, co się dzieje? Że cię to, wiesz, emocjonalnie
tak,
wzburza.
Tak, na pewno lepiej niż kiedyś, ponieważ wiesz, kiedyś... Ja też pracuję nad sobą, nie?
No.
Kiedyś, wiesz, potrafiłem siedzieć i krzyczeć na ekran po prostu, nie?
Co?
No jestem typem gościa, wspominałem o tym już kiedyś, że ja potrafię krzyczeć na przedmioty martwe, że wyzwałem kiedyś łyżkę od skurwysynów, bo mi upadła po prostu, nie? No takie, to są niedorzeczne zachowania, ale pracuję nad sobą i już coraz mniej się tak zachowuję.
Okej, a ile telewizorów wyrzuciłeś w życiu przez okno?
Właśnie ani jednego, ale zdarzyło mi się rzucić telefonem o ścianę. Czy coś zdarzyło mi się zepsuć? Zdarzyło mi się zepsuć trochę rzeczy, no. To jest, wiesz, część neurozy, część mojego w ogóle ADHD, bo teraz jest, nie chcę mówić moda, bo to zabrzmi pejoratywnie. Psychologia poszła do przodu i wyszło na to, że większa część społeczeństwa ma ADHD. I generalnie dużo moich znajomych zdiagnozowało się i ogólnie dużo ludzi zdiagnozowało się ostatnio na ADHD. I u mnie ADHD zdiagnozowano 23-24 lata temu. Więc ja byłem pierwszy. I tak, i ze mną były bardzo poważne problemy w szkole, że ja nie kontrolowałem swoich impulsów zupełnie, nie? Że, wiesz, to była sytuacja, że dostaję jedynkę, nie? I widzę biel nagle i potem okazuje, że jakimś krzesłem rzucałem czy coś, nie? Że, wiesz, są straszne rzeczy, nie? Jak Hulk jesteś po prostu, nie? Że tracisz świadomość i potem budzisz się nad rzeką z czyimiś włosami w zaciśniętych pięściach, nie? Jakieś tego typu klimat.
Jestem w stanie sobie ciebie wyobrazić, w tym, szczególnie w tym dresiku.
No i wiesz, i wtedy dostałem leki na to, które mi pomogły. I gdzieś ten wątek ADHD przeminął, nie? Bo to jest dużo efektów ADHD tak naprawdę.
Również pozytywnych.
Też pozytywnych, tak, bo to podbija kreatywność. Ale efekt, na którym ja się skupiłem wtedy, to ja myślałem wtedy, że ADHD to jest głównie złoszczenie się. I ten wątek, że ja się rozpraszam, to ja w ogóle nie postrzegałem, że to jest część, wiesz, ADHD, nie? Że ja myślałem, że to jest część mojej osobowości, że ja się po prostu nie mogę skupić, że zaczynam coś robić i nagle wstaję, zaczynam, wiesz, robić coś zupełnie innego. I teraz jako dorosła osoba staram się, może nie z tym walczyć, bo to jest coś, trzeba zaakceptować, tego się nie da wyleczyć, ale gdzieś widziałem jakiś wywiad... Nie, chyba doktor Huberman był, który powiedział, że trzeba uważać z nadużywaniem, bo na czym polega ADHD? To jest niedobór dopaminy, to jest niedobór tego hormonu nagrody i dlatego ADHDowcy cały czas zaglądają na TikToka, cały czas coś muszą robić, cały czas muszą rozmawiać, popadają w sporty, wiesz, jakieś ekstremalne używki i tak dalej. No i gdzieś właśnie ten Huberman powiedział, że bardzo dobrze jest robić sobie przerwy od właśnie dopaminy, bo się wypalasz łatwo, nie? I to nawet nie dotyczy tylko ADHD-owców, nie? Jak masz ludzi, którzy są pracoholikami, to też wypalają się z tego powodu, że dopamina przestaje działać. Ten hormon nagrody nie daje już tej przyjemności po prostu. I warto do tego robić sobie przerwy. I ja staram się robić sobie te przerwy, nie jest to łatwe, bo cały czas chcę coś robić, ale zauważyłem, że to bardzo, bardzo pomaga. I teraz byliśmy na wakacjach, to właśnie było coś takiego, że były dwie ekipy trochę w naszej grupie, nie? Bo jedna ekipa ludzi takich ADHD-owców, którzy chcą cały czas robić coś i zwiedzać i odkrywać nowe tereny. I druga, która okej, róbmy coś, ale tak, wiesz, po ludzku bardziej. Ja byłem gdzieś po środku, bo ja chciałem właśnie bardzo wywalczyć ten element, żeby dać trochę mojemu mózgowi odpocząć.
Że ciągnęło cię w stronę, tak. Musimy zwiedzić i odhaczyć wszystkie punkty tej wycieczki, a...
Tak, i ja robiłem, oczywiście wchodziłem na wodospady, nie, i tam, wiesz, chodziłem w dżunglę czy cokolwiek, ale były momenty, że orientowałem się, że to już jest za dużo. Jak któregoś dnia moi znajomi wstają rano i mówią, idziemy dzisiaj zwiedzić 6 plaż, idziesz z nami? I on takie, nie. Ja idę na jedną i tam będę książkę czytał, co wy na to, nie? Więc tak, no wiesz, to jest...
Nie żałujesz, że nie zobaczyłeś tych pozostałych 5?
Nie, zupełnie. Nie, no to jest takie uleganie impulsom bardzo, no. Więc tak, no i jest w ogóle ciekawa rzecz, właśnie jak wyżej to ADHD-stwo. Brzmi pejoratywnie.
Wreszcie. Ale to wrócił ten temat do ciebie? No bo wiesz, to nie jest coś takiego, jak Czarek Ponti tutaj był. No to dla niego to była taka świeża sprawa, bo on to niedawno odkrył, więc tak. Był tym bardzo podjarany, bo to wyjaśniało wiele rzeczy, których on nie rozumiał w życiu dotychczas, jakichś swoich zachowań, schematów i impulsów, nie? A ty jesteś starym wygą ADHD-owcem, więc
jestem, no.
Nadal masz coś takiego, że to jest dla ciebie jakaś duża rzecz, czy...
Że... Dla mnie nowe od strony tego, że inaczej patrzę na społeczeństwo i na większość ludzi w kontekście tego, że teraz wiem, że więcej ludzi to ma. Na przykład czuję, że jestem trochę bardziej pobłażliwy dla ludzi, którzy gadają na moich występach. No to pewnie ADHD jakieś, nie? Na zasadzie, no jeśli nie potrafisz usiedzieć cicho, to coś jest nie tak. Że na zasadzie koleś jest jedyną osobą na publiczności, która mówi coś, nie? Na zasadzie, czemu się nie zastanawia, dlaczego inni nie mówią? Czemu inni siedzą cicho? Ale rozumiem ich, no. I to jest problematyczne, nie? Bo na przykład ja czasami w mojej komedii robię pauzy, żeby stworzyć napięcie. I oni sobie z tym napięciem nie radzą. Oni mają takie... Jest cisza, ja przerwę tę ciszę. Ja przerwę tę ciszę i uratuję mu występ, nie? To nie działa w ten sposób, nie? Więc wiesz, no to trzeba uważać. Eksperymentowałem też z tymi nowymi lekami, które są stymulantami tak naprawdę. Nie wiem, czy Ponti o tym mówił, że współczesne leki na ADHD to jest po prostu amfetamina. Ludzie mówią o tym, ale generalnie coraz więcej używek, które kiedyś były nielegalne, to teraz jakby... Jestem ciekawy, jak świat będzie za 20 lat.
Ale to jest w mikrodosingu amfetamina?
W małych dawkach. Znaczy, okay. To jest metylofanidat, no, ale efekt jest bardzo podobny. Na przykład w Stanach mają Adderall, który jest po prostu amfetaminą, dextroamfetaminą. No i ja eksperymentowałem z tym ostatnio i rzeczywiście to wycisza bardzo głowę i wprowadza dużo struktury i na przykład rzecz, która zajmowała mi cały dzień, byłem w stanie zrobić w 15 minut, więc różnica jest duża, ale ma też negatywne strony dla artystów na przykład, bo tak jak wspomniałeś, ADHD ma plusy i ADHD-owiec łączy wiele wątków, że w głowie, co daje kreatywność, nie? Bo tym jest kreatywność, to jest łączenie różnych bodźców, idei i tak dalej w jakąś dziwną masę i z tego czasami coś powstaje, nie? No i w momencie, jak wyłączasz to też spłyca twoją kreatywność. I zauważyłem, że na przykład fajnie to działało, jak chciałem serię pomysłów ułożyć w strukturę jakąś i napisać tekst, ale żeby wymyślić coś na tych tabletkach, to jest niełatwo, nie? Bo spłyca strasznie, nie? Ja raz poszedłem na tych tabletkach do muzeum, bo ja lubię sztukę i nic nie czułem, patrząc na obrazy. Patrzyłem na nie i nie, nic nie ma. Jest seria kolorów i nic się za tym nie kryje po prostu, nie?
Czyli więc... to jakoś otępia umysłowo, w sensie tak w kwestii doznań.
Ten kreatywny aspekt, ale wyostrza ten analityczny aspekt.
No. Tak właśnie sobie myślałem przed twoim przyjściem, że dawno nie gadaliśmy o narkotykach tutaj w podcaście, więc przychodzi właściwy człowiek.
Tak.
A to jest ciekawe, bo a słyszałeś o lekach nutropowych na przykład?
Nutropowych, no. Na przykład jest memotropil.
Wow.
Ja o lekach wiem wszystko. Czym ty chcesz mnie tu zaskoczyć? Tak, interesowałem się tym. Jest taki lek, który nazywa się piracetamol. Tak. Zwiększa wydolność, utlenia bardziej komórki nerwowe i to pomaga w skupieniu i realnie poprawia pamięć. Ja byłem zaskoczony tym bardzo. Ale też ma efekty uboczne, więc...
Tak. Jakie?
W moim przypadku podnosiło moją nerwowość. Byłem bardziej skory do tego, żeby wyzywać upadające łyżki.
Wow.
Zostawiłem to, tak. Ale tak, też był etap eksperymentowania z tym.
Okay.
W ogóle fascynujący etap podnoszenia twoich zdolności, wiesz, umysłowych. Żyjemy w czasach, gdzie pojawiają się te teorie wszczepiania chipów, które rzekomo będą podnosiły nasz intelekt. Gdzieś tam mnie to jara. Nie chciałbym, żeby Musk mi wszczepiał cokolwiek.
Nie ufasz mu?
Nie, zupełnie. Nie, to nie jest dobra osoba. Ale jak wiesz, ale jak pojawią się kopie tego, w sensie jakieś inne firmy to zrobią, to ja rozważę to poważnie.
Myślisz, że wiesz, bo to jednak zawsze jak będziesz podłączony do sieci, jakkolwiek i jakkolwiek ktoś ci nie obieca jakiegoś bezpieczeństwa, to tak. Teoretycznie i tak ma dostęp do tego. Ja słyszałem o tym, że nawet jakiś niespecjalnie wysoko postawiony pracownik Google'a może ci wejść na skrzynkę gmailową i przeczytać maile. Oczywiście będziesz oznaczony kodem i nie będzie to przypisane do twojego nazwiska. No ale z treści tak
to prawda.
Wywiedziesz, o co chodzi, kto no, kim jest, nie?
Tak. Ja mam coś takiego, że ja nie mam jazdy na chronienie mojej prywatności, moich myśli, ja i tak uzewnętrzniam się cały czas. Nie? Więc dla mnie to nie ma żadnej różnicy, że ktoś będzie to czytał. Jak chcecie przeczytać, co tam jest, to czytajcie sobie. Nie? Ja nie mam nic do ukrycia. I tak samo jakieś moje dane osobowe, nie? Jestem publiczną osobą, to możecie sobie wiesz, czytać. Dla mnie najważniejsze jest to, że chciałbym oddać swój mózg, jak to brzmi w ogóle, komuś, kto wydaje mi się względnie moralną instytucją, nie? I Elon Musk taką nie jest tutaj. To jest psychopata i tam bym nie chciał tego robić. Ale to jest fascynujące, nie? Jakby to miało działać. Bo już teraz ludzie nie patrzą na to, nie? Ale telefon jest jakby przedłużeniem naszego umysłu. To jest nasza pamięć. Bo już przestaliśmy pamiętać. Mi się wydaje, że pamięć ludzka pewnie działa gorzej teraz, nie? Bo już jakby nie staramy się zapamiętać tylu rzeczy, bo ten nasz telefon robi to za nas.
Wiesz co, wydaje mi się, że zależy w jakich kwestiach, że mam wrażenie też patrząc na siebie, na swoje takie bardzo subiektywne doświadczenia, że mózg jest plastyczny i on się dostosowuje do sytuacji, że tak. Zauważ, że jak jeździsz z Google Mapsem, to nie zapamiętujesz tej samej trasy, którą pokonujesz 15 razy w ciągu miesiąca, tak. Bo jedziesz po strzałce, nie? I wiesz, ja często znam trasę, ale odpalam tego Google Mapsa, żeby widzieć korki na przykład i wiedzieć, czy nie ma przeszkody, czy nie ma czegoś do ominięcia i dużo gorzej zapamiętujesz, bo nie zwracasz uwagi na jakieś punkty szczególne na trasie, nie?
Tak.
A też czytałem z kolei badania, że niekoniecznie telefon, drugi człowiek może być przedłużeniem twojej pamięci, że robili badania na małżeństwach, na parach. I się okazuje, że jak długo ciekawe, z kimś żyjesz, to trochę mózg i pamięć tej drugiej osoby staje się przedłużeniem twojej pamięci, że ty nie zapamiętujesz na przykład, gdzie leżą paszporty w domu, bo wiesz, że twoja partnerka tego pilnuje i ona wie, więc ty nie musisz tego zapamiętywać, no bo wystarczy wykonać telefon do partnerki albo zadać jej pytanie i ona ci to powie, więc twój mózg oszczędza zasoby i wyrzuca te informacje.
Kurde, to jest bardzo ciekawe. Ale zawsze jest obawa, że jak właśnie jest jakaś nowinka technologiczna, to ona upośledzi nas w jakiś sposób, jeśli wyręcza nas. Na przykład Sokrates rzekomo, bo to nie jest zapisane nigdzie, ale podobno bał się pisma. Że go schizowało pismo, uważał, że to jest wynalazek technologiczny, który rozleniwi ludzi, że nie będą zapamiętywać rzeczy. On żył w czasach, gdzie oni całe teksty zapamiętywali na pamięć.
On był mówcą.
On był mówcą i oni na przykład jak używali argumentu na 600 stron, to z pamięci. I on, pewnie słusznie, to musieli mieć lepszą pamięć, nie, od nas, jeśli wiesz, zapamiętywali wszystko. Przynajmniej ci filozofowie, nie, bo nie jakiś tam szary człowiek gdzieś na wsi.
Ale też mieli dużo mniej bodźców, dużo mniej informacji do zapamiętania, dużo więcej czasu takiego, wiesz, no, zasuwasz 5 kilometrów po wodę, więc masz o czym myśleć, nie?
Tak. No i mieli przez to też mniej ADHD-owców, bo mniej bodźców, nie? Ale nie musieli mieć ADHD-owców. Mi się wydaje, że ADHD-owcy sprawili, że to są ci, co zaczęli migrować. To są ludzie, którzy mieli takie, a co jest tam za górą? Chodź pójdziemy zobaczyć, nie? To choć pójdziemy, zobaczymy, co za 6 górami jest. Choć 6 plaż pójdziemy zwiedzić, nie? I oni właśnie odkrywali tereny prawdopodobnie. Tak to się stało, nie?
Tak, tak, ale to podobnie jest z ludźmi w spektrum autyzmu, że jak spojrzysz na wykres tego, jak wielu ich jest w społeczeństwie, to wykres jest wykładniczy, jakby, wiesz, to jest krzywa, parabola. Ale to nie wynika z tego, że mamy epidemię autyzmu czy ADHD i po prostu ludzie się zarażają od siebie tym, tylko mamy lepszą diagnostykę i większą jakąś wrażliwość społeczną i więcej widzimy.
Nie? Tak. W ogóle też przyszła mi jedna rzecz do głowy jeszcze związana z... Na chwilę wrócimy do tego tematu. No. Z tą dolegliwością, że jakaś nadwrażliwość na bodźce, która u mnie się objawia. Ja na przykład mam bardzo poważną mizofonię, że nie radzę sobie z pewnymi dźwiękami. I dwa dźwięki, które mnie irytują najbardziej, to jest mlaskanie. Tylko to jest dziwne, bo mnie irytuje wyłącznie mlaskanie u ludzi, ale nie u zwierząt. Jak słyszę, jak pies mlaska, to jest okej. Okay. Ale jak człowiek mlaska, to budzą się we mnie najbardziej mordercze myśli po prostu, nie? I ja... drugi dźwięk, który mnie irytuje, to jest chrupanie, ale tylko w kinie. Ponieważ ja nie... nie... Ja mam te... Bo po co był popcorn w ogóle, nie? On nie chrupie. I to była ultimatywna, wiesz, rzecz do jedzenia w kinie, nie? I oni z jakiejś przyczyny wprowadzili na czosy. Najgłośniejsze jedzenie. I ja nie rozumiem, jak innym ludziom to nie przeszkadza. Ja nie rozumiem, jakim cudem ludzie chodzą do kina. Ponieważ ja byłem na Dune 1 i to jest film, który dzieje się powoli. Tam są momenty ciszy. Siedzę, jest moment ciszy, który musi wybrzmieć, żeby wywołać jakąś emocję. I nagle słyszę chrup. To jest dodatkowy efekt dźwiękowy, nie? Jak ja mam się skupić na filmie? W sensie, to psuje film. No i ostatnio miałem sytuację, że poszedłem na film Poor Things. Jak się nazywa ten reżyser? Lanthimos. W ogóle polecam, jest doskonały. I jakiś śmieć usiadł za mną i zaczął bankrollsy jeść, nie? I mówię, o ty śmieciu, nie? I wiesz, i ja mówię takie, kurde, bardzo mi zależało zobaczyć ten film i już jestem totalnie wyłączony z tego filmu. Więc wyciągnąłem telefon, wszedłem na torrenty i sprawdziłem, czy ten film wyszedł już na torrentach i okazuje się, że wyszedł rano tego dnia. I w 20 minucie seansu wyszedłem z kina, pojechałem do domu, ściągnąłem ten film na torrentach i dokończyłem go na torrentach.
Nie.
I chcę podkreślić, że nie zrobiłem nic złego, bo zapłaciłem za ten film. Zapłaciłem za bilet, tylko obejrzałem po prostu już na chacie.
Serio to zrobiłeś?
Tak jest, zrobiłem to.
No tak, jakie opcje miałeś? Mógłbyś jeszcze sprać typa.
No, to była jedna opcja. Pójść do aresztu. No nie 24 godziny.
Poczekać kolejnych 15 minut? Aż zje? Albo powiedzieć, że ryj szybciej?
Mogę, no. No ale widzisz, no takie jest już życie neurotyka po prostu.
Ale ja słyszałem, że ty jesteś zdolny do takich, bo to jest akcja wymagająca bardzo wiele wysiłku, że ty potrafiłeś wstać o 3 w nocy, pójść na stację po batona i wrócić do spania.
Tak. Tak, no, wiesz, ja źle reaguję na jakikolwiek, bo na głód. Była kiedyś sytuacja, że wracaliśmy z 10 lat temu z jakiejś trasy z Wrocławia nocnym pociągiem. Ja tam, wiesz, wszyscy się tam najarali, nie, i poszli spać. I no, ja po jointach robię się głodny, nie, i poszedłem do Warszawy, jest zamknięty. I mówię, ja nie pójdę spać głodny. W sensie, bo nie jest łatwo pójść. Zalew mi kiedyś poraził, że jak jesteś głodny, musisz wypić 2 szklanki wody i położyć się na brzuchu i wtedy zasypiasz. Ja mówię, ty skąd to wiesz? On mówi, jakiś bezdomny mi powiedział. I działa to, działa faktycznie. Tak, to były czasy w ogóle, że byliśmy z Zalewem w trasie w Olsztynie i organizator chciał pójść po kosztach i wynajął nam mieszkanie, pokój. Żeby przejść do tego pokoju, musieliśmy przejść przez pokój innych ludzi. I tam wchodzimy i jesteśmy w pokoju innych ludzi po prostu, którzy chrapią, nie? I tak przechodzimy przez ich pokój do naszego. Zagrał. Ale wyszedłem z dygresji. Jedziemy pociągiem, nie ma Warsa. Ja jestem głodny. I zacząłem wyrywać kartki z książki, moczyć je w kremie Nivea i jadłem po prostu. Robiłem sobie kanapki z papieru i z Nivei po prostu.
Nie.
Tak, no Maciek Adamczyk się w którymś momencie obudził i zobaczył to, że ja jem i wiesz, co ty robisz? I powiedziałem mu, że bardzo źle znoszę głód. Ale pomogło. W sensie, nie wiem czy polecam, w sensie to nie wiem, czy to pewnie nie jest zdrowe. Coś trafiło na dno mojego żołądka, no zrobiłem się najedzony i zasnąłem. Musiałem się uśpić celulozą i Niveą po prostu.
Właśnie tak się zastanawiałem, czy jesteś pierwszym człowiekiem w historii, który trawi celulozę.
Krowa. Mam 2 żołądki.
Czy później ty musiałeś pomniejszać lekarza, żeby sprawdził twoje jelita?
Tak, zdecydowanie. Okazuje się, że to prawdziwa historia.
Stary, to jeszcze a propos wyjazdu twojego do Tajlandii. No. Bo przed wejściem tutaj powiedziałeś, że byłeś na wyjeździe tam z przyjaciółmi, tak? Byłeś ze swoją dziewczyną i ze swoją byłą dziewczyną.
Tak.
I to mnie zainteresowało.
Ja wiesz, że to ludzi szokuje bardzo, ale ja mam tak, że... Jak dzieliłem z kimś jakąś istotną część życia i byłem z kimś parę lat i to dla mnie to jest, ja wiem, że ludzie zrywają kontakt, nie, bo tak jest łatwiej. Ja tak nie mogę, ponieważ dla mnie to jest dziwne, że ktoś jest moją bratnią duszą, dzielę z kimś jakąś część życia i ja rozumiem, że jest jakiś aspekt, który umiera, powiedzmy romantyzm, pobudzenie seksualne czy cokolwiek, ale generalnie to nadal powinna być twoja bratnia dusza, nie? Jeśli to było w jakikolwiek sposób coś warte. I w moim przypadku tak się zawsze składało, że każda dziewczyna, z którą się spotykałem, teraz przyjaźnie się z nią i to są bardzo ważne osoby dla mnie. I to jest szokujące, jak zaczynam się z kimś spotykać, mówię, ej, przy okazji cztery moje były są moimi najlepszymi przyjaciółkami. Ale to działa, no, to działa, no, w sensie teraz jedziemy na ślub do jednej z moich byłych, z moją dziewczyną i to działa w sumie, no, w sensie, bo tak mi się wydaje, no, mam nadzieję, że ona jest z tym okej, ale tak, no, do tego
to
się sprowadza.
A może to jest taki schemat, że wrzucasz już tę aktualną na tory przyszłej byłej przyjaciółki? Bo zauważ, że ta kolekcja się powiększa.
Powiększa się ta kolekcja, że to nie jest jakaś intencja moja, nie? Żeby się powiększała kolekcja. To się tak składa po prostu. No. Wiesz, co mi się wydaje, że ludzie nie utrzymują kontaktu ze swoimi byłymi, bo ten okres po zerwaniu na pewno jest trudny. I również dla mnie był trudny, nie? Bo to jest tak, że znajomy mi kiedyś powiedział fajną analogię, że związek jest jak reaktor jądrowy, że jak włączy reaktor jądrowy, to on dalej działa jeszcze, nie? No i faktycznie coś takiego jest, że wiesz, zerwaliście, ale dalej coś tam się dzieje w głowie, nie? I wydaje mi się, że jak przetrwasz ten okres pół roku, rok po zerwaniu, może nawet przerwę sobie zrobić, to potem jak się spotkacie, to naprawdę jest dobrze. Jest vibe totalnie przyjacielski i wszelkie niedoskonałości związane z tym, że jakieś zazdrości przeminęły po prostu. I jest super.
Nie, to jest ciekawe, bo tak już bardziej poważnie do tego podchodząc, bo to jest interesujący koncept. Rzeczywiście ludziom łatwiej jest uciąć wszelki kontakt, no bo jakiś ból, bo zazwyczaj zerwania raczej nie są takie, że no wiesz co, już chyba nasza droga dobiegła końca, nie? Zazwyczaj tak. To jest gdzieś mocno podszyte emocjami, konfliktem i ktoś czuje się zraniony, nie? Bo tak. To nie rzadko jest obustronna decyzja.
Tak, tak. Zawsze ktoś bardziej chce albo nie chce. No. To wiadomo sprawa. No.
Więc się zastanawiam, jak to u ciebie się odbywa. Czy to jest tak, że ten kontakt znikał na jakiś czas, się wyciszał i potem się spotykaliście po czasie i było git, czy...
W każdym przypadku pamiętam, że była jakaś forma odwyku i trwała albo miesiąc, albo rok. I wydaje mi się, że coś takiego jest konieczne. No a potem wracamy i się przyjaźnimy. Jest super.
Okej.
Więc... To jest ciekawe. No, ja wiem, bardzo wiele osób to szykuje.
No to ale... jest rzadkie po prostu.
Tak, jest rzadkie, ale... W sensie, bo może ludziom też nie zależy na tym, żeby utrzymywać kontakt. Bo mi na tym gdzieś zależy, nie? No, w kontekście tego, że każda osoba, z którą się spotykałem, starałem się zawsze dobierać partnerki w ten sposób, żeby to była też osoba, z którą bardzo dobrze się rozumiem, żeby to była też moja przyjaciółka, nie? Mhm. I to jest ten aspekt, który mnie... Czemu mam... Okej, rozumiem, że mamy nie być, wiesz, kochankami czy cokolwiek, ale czemu mamy nie być już przyjaciółmi, nie? Na tej zasadzie. Jak... Oczywiście możesz też pomyśleć, desperat.
Nie, dlaczego? No przecież bardziej się zastanawiam, czy jednak to nie jest coś, co w jakiś sposób trygeruje w tobie emocje uśpione, dawne i czy, wiesz, jak spędzisz więcej czasu z byłą, to nagle sobie myślisz... Może jednak nadal coś czuję?
Nie, nie. Ja miałem tak może na początku przy jednym z moich pierwszych związków, ale to jest pułapka, w którą wpadamy, że... Bo po coś się rozstaliśmy, nie? Mm-hmm. I z dziewczyną. I ona... I potem masz coś takiego, taki okres, że mija parę miesięcy i zaczynasz myśleć o tej osobie i ludzkie mózg działa jakoś tak, że te negatywne wspomnienie jakoś gdzieś wyrzucamy. I nagle myślisz o tym i tak, ej, czemu my się rozstaliśmy? Przecież mam same dobre wspomnienia, nie? I często ludzie się schodzą potem znowu, nie? Bo to jest dosyć częsty związek, że ludzie się robią sobie przerwę i się schodzą. I się potem okazuje, a to dlatego zerwaliśmy. Na zasadzie to jest niedziałający związek. No i potem drugi raz się rozstają ludzie. Więc ja nie wpadam w tę pułapkę już po prostu. Jest tak, że wydaje mi się, że jedno rozstanie... Wystarczy tak naprawdę.
Aha. Nie, no, zgadzam się. I to tylko bardziej chodzi mi o to, że to wymaga jakiejś siły woli jednak, żeby w tę pułapkę nie wpaść, nie? Bo te ciągoty mogą się pojawić.
Tak,
spekuluję,
no, jest, nie? No tak, no, wiesz, no wiesz, walka mózgu i serca, nie? Wiesz, tak naprawdę. Ale to też, tak, no, z jednej strony masz myślenie logiczne, że na zasadzie to nie pasuje, to nie pasuje, to nie pasuje, a z drugiej strony masz emocje, które są oszustwem po prostu. Jest seria jakiejś oksytocyny, która zalewa nasz mózg, nie? Bo przytulałeś się za dużo do drugiej osoby i twój organizm próbuje cię oszukać.
A może one są...
Pamiętajcie, miłość to oszustwo.
No właśnie, a może to te uczucia są właśnie prawdą o życiu i o twojej istocie, człowieczeństwa i osobowości.
Możliwe, że logika jest do wyrzucenia cała i powinniśmy podążać ze sercem.
Bo ty jesteś logicznym człowiekiem, co? Bo się ironicznie uśmiechasz teraz. To Czarku, tak. Czym dla ciebie jest miłość?
Tak, nie, no w sensie chyba zawsze byłem bardziej prologiczny, bo właśnie pro rozum i racjonalność. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że też dosyć późno dojrzałem emocjonalnie. Mhm. Ludzie w różnym wieku dorastają emocjonalnie. Ja znam gościa z mojej rodziny, nie chcę mówić kto, który dojrzał w wieku 60 lat emocjonalnie. Okay. Przez 60 lat zachowywał się jak 5 latek po prostu. I ja też czuję, że dosyć późno dojrzałem emocjonalnie, że właśnie jeszcze 10 lat temu skandalicznie się zachowywałem i właśnie jakieś moje relacje interpersonalne były mocno skażone moim zachowaniem.
To jak definiujesz dojrzałość emocjonalną w takim razie? W sensie, co takiego robił ten człowiek z twojej rodziny i co robiłeś ty, że nie byłeś?
Ten człowiek z rodziny nie kontrolował swoich emocji i nie był do końca świadomy tego, jak działa jego ego. I u mnie podobnie w sumie też właśnie nie byłem w stanie trochę oddzielić mojego ego od pozostałych spraw i jestem bardziej świadomy procesów emocjonalnych, które się we mnie dzieją, że bardziej analizuję je sobie niż kiedyś. Ja kiedyś po prostu ulegałem tym emocjom i płyn surfowałem na nich. To ładnie, to brzmi bardzo literacko, to będzie w mojej następnej książce ten zwrot. Surfowanie po emocjach.
A tak naprawdę polegało to na waleniu maczugą w ludzi.
Tak, tak. No to jest trudny okres był właśnie, jak nie kontrolujesz swojego zachowania.
A miałeś takie sytuacje, które wpędziły cię w kłopoty właśnie przez brak kontroli emocji?
Tak, no w sensie ja 3 razy szkołę musiałem zmieniać, wiesz, jakieś takie problemy były.
Ale bo byłeś rozbójnikiem, biłeś kolegów?
Co, z jednej strony właśnie, wiesz, brak kontroli nad emocjami, a z drugiej strony ja chyba miałem jazdę na to, żeby zwracać na siebie uwagę, nie? Ja nie wiem, czy mówiłem o tym w poprzednim podcaście, więc jak mówiłem, to możesz mi przerwać. I kiedyś, teraz robię to w dosyć subtelny sposób, tworzę stand-up, piszę książkę czy cokolwiek, ale wtedy to były mniej subtelne metody, czyli po prostu byłem rozrabiaką szkolnym, że lubiłem odwalać rzeczy. Na przykład, i to jest prawdziwa historia, w tej szkole dalej są pewne legendy na ten temat, bo oni już teraz, dzieciaki w tej szkole myślą, że to jest legenda, ale to się wydarzyło naprawdę. W szkole sportowej numer 5 w Kierniewicach, ja kiedyś wysadziłem sedę z powietrza. Opowiadałem to chyba.
Opowiadałeś to w poprzednim podcaście, tak.
To obczajcie sobie poprzedni.
To jest piękna historia.
Poprzedni podcast sobie obczajcie. Tak, no i byłem po prostu, wiesz, rozrabiaką. Już teraz tego nie robię, bo nie chcę iść do więzienia, nie? No bo te rzeczy to się kwalifikują. To jest zamach terrorystyczny, wysadzenie czegoś. Się poszedł normalnie do więzienia.
A jakie miałeś doświadczenia z policją? Bo Antkowi opowiadałeś taką fajną historię, jak cię policja zatrzymała, ale bałeś się, że to bandziory.
Tak jest. Miałem sytuację, że szedłem kiedyś... Jest opowiadanie. To w ogóle niewydarzone historie, ale niektóre z nich są inspirowane prawdziwymi rzeczami. Miałem sytuację, że szedłem ulicą i miałem kaptur. Ogólnie policja mnie nigdy nie zatrzymuje, bo ja mam babyface. I to było spoko, nie? Bo wiesz, tam moi znajomi dresiarze zawsze skizowali się policją, miałem takie, no policja, nie? Nigdy mi nic nie zrobili. Ale raz szedłem z kapturem na głowie i wyglądałem bardziej złowrogo i mnie zatrzymali. I oni też źle wyglądali, bo oni stali w kurtkach, jakichś skórzanych, byli łysi, jakieś tajniaki. I koleś otworzył drzwi do samochodu i kazał położyć wszystkie przedmioty, które ma w kieszeni na przednim siedzeniu samochodu. Ja powiedziałem, nie zrobię tego, nie? A on, dlaczego nie? No bo zamkniecie samochód i odjedziecie z moimi rzeczami, z moim telefonem, portfelem, nie? Ty co myślisz, jak głupi jestem? To jest, że jesteście złodziejami ewidentnie, nie? I koleś pokazuje mi odznakę, no takie, no ja na bazarze coś takiego mogę kupić, no. I wiesz, i był taki impas, ja w pewnym momencie zadzwoniłem na policję, żeby ustalić, że oni są policją. Nie wiem, czy to jest jakiś nowy poziom frajerstwa, że... Dzwonisz na policję, żeby zagonić policję, bo po prostu... tak, i zadzwoniłem i potwierdzili i było mi głupio trochę. W sensie jest tak, że potem w takiej mega niezręcznej ciszy wyciągałem te rzeczy i oni je przeglądali. Nie czułem się ze sobą najlepiej.
Przeprosiłeś ich?
Tak, ja w ogóle, to jest chyba emocja, która schizuje mnie najbardziej. Jakaś forma niezręczności, coś, co wywołało u mnie wstyd. I wydawało mi się, że zupełnie się tego pozbyłem, że już nic nie jest w stanie mnie zawstydzić w kontekście tego, że wychodzę na scenę i się uzewnętrzniam. Ale byłem ostatnio na festiwalu Las ze znajomymi i spotkałem się z tak niezręczną sytuacją, że przeżywałem ją długo potem. Sytuacja jest taka, że mieliśmy tam występy. No i to jest ogólnie psychodeliczny festiwal, więc jak wiadomo, razem ze wszystkimi komikami tam nażarliśmy się rzeczy. Ja zjadłem dużo LSD. I ja miałem mój plecak w namiocie organizatorki. No i potem wróciłem przebrać się. I siedzę przy tym namiocie i przebieram się. I odchodzę do tego namiotu. Jakiś pięty podchodzi i mówi: ty, co ty robisz przy moim namiocie, nie? I ja mówię: tam moje rzeczy są, nie? On mówi: ale to jest mój namiot. No ja generalnie, będąc w tym stanie takiej hiperwrażliwości, miałem takie... wyczułem taką... może nie agresję, ale w tonie jego głosu było coś, co mnie przeraziło, nie? I od razu włączyły się teorie spiskowe i wkręciłem sobie, że to są jakieś dresy, które przyszły okraść czyjś namiot, nie? Znaleźli się ludzie, którzy szukają kłopotów. No ja poszedłem po ochronę, wracam z ochroną i okazuje się, że to ten typ dzieli współnamiot z organizatorką. Zagoniłem typa do ochrony, że się włamuje do swojego namiotu i stoję ja, stoi ten typ i stoi ochroniarz. Ja się czułem absolutnie najgorzej na świecie, nie? I nie wiedziałem, jak się wytłumaczyć z tego, po prostu, nie? Było tak głupio, strasznie. W sensie okazało się, że ten typ nie wiedział też, że ja mam rzeczy swoje tam, nie? Zagram. I miałem takiego bad tripa przez to, że potem wszyscy się bawią, tańczą, ja siedzę i... co ja zrobiłem najlepszego? Moje życie jest skończone. No.
To a propos, bo też powiedziałeś coś takiego, że sobie dozujesz ten mikrodosing w okresie jesienno-zimowym,
tak.
Psylocybinę. Jakie to wywołuje skutki tak w porównaniu do też i dużych tripów i braku?
Jak bierzesz mikrodozy, to one prawie nie działają. One tylko poprawiają, dają ci trochę więcej entuzjazmu do życia, że na zasadzie jak jest szaro i właśnie osoby, które są bardziej podatne na depresję, siedzą w domu i rozkminiają, czy zabić się, czy nie, to po prostu wtedy masz tak, że bardziej cię zaczynają interesować rzeczy. Ta szarość trochę jakby znika. Daje efekt taki jak antydepresanty po 2 tygodniach. I na pewno to jest coś, co będzie w przyszłości stosowane jako środek w leczeniu depresji. Na razie, wiesz, to nie jest coś, co ja mogę... ej, róbcie to, nie? To musi przejść jeszcze przez badania. Ale w kontekście tego, jak skuteczne to jest, to jestem prawie pewien, że to będzie środek do leczenia depresji. Albo nie, albo się okaże, że to jest rakotwórcze i wszystkich nas zabije.
No właśnie, nie masz w sobie obaw przed tym, że coś sobie zrobisz eksperymentami lekowo-narkotykowymi?
Nie, no mam, no tylko po prostu, wiesz, no podejmujemy jakieś, wiesz, ryzyka w życiu, nie? Tak naprawdę. I wydaje mi się, i mam jakieś przeczucie mi mówi, że tu jest wszystko okej, okay, że to jest coś, co... w sensie nie chcę się powoływać na to, że to jest naturalne, bo niektórzy mówią: ej, to jest naturalne, więc jest dobre. Ja nie wierzę w coś takiego, nie? Borowik szatan jest naturalny, nie? Weź sobie jego mikrodozuj.
Słuchaj, no to trucizna podawana w małych dawkach jest, wiesz, wzmacniająca. To się mitrydatyzm nazywa chyba, coś takiego.
Tak, są badania nad tym jadem warana, nie? Że on rozrzedza krew, nie? Bo to sprawia, że ofiara się wykrwawia i ludzie już od razu zaczęli rozkminiać: ej, to może rozrzedzać krew, działać dobrze na właśnie ludzi, którzy mają problemy z zakrzepami, nie? Więc tak. To jest dosyć ciekawe. Tak, to jest ciekawe, kiedyś w przyszłości okaże się, że cyjanek nas wszystkich uratuje.
No ale nie, no właśnie samo słowo pochodzi od jakiegoś tam chyba włoskiego, nie wiem, szlachcica, bogacza, mitrydata, coś takiego. I on się karmił trucizną jakąś każdego dnia, bo się bał, że zostanie otruty. Więc się w ten sposób próbował uodpornić na truciznę i jakby przeciwdziałać ewentualnemu zamachowi z ukrycia i tak dalej. Nie?
Tak, no to jest ciekawe dosyć, żeby uodpornić się na truciznę. No. Ale to fajne.
I rzeczywiście organizm tak chyba działa, że się jakby dostosowujesz bardzo, nie? Do tego, co przyjmujesz, w ogóle do warunków.
Tak.
Że jesteś w stanie przetrwać bardzo wiele, nie?
Tak, tak. Tak samo w związku. Mikrodozujecie sobie toksyczne zachowania, żeby się do nich przyzwyczaić potem, nie?
To jest twój sposób na udany związek?
Nie, no co? Dramat.
Ty, ale to jak te twoje aktualne przyjmują te wszystkie były? Bo skoro już poruszyłeś...
Aktualne, jakby... jest jedno aktualne.
No, w sensie, wiem, ale
jestem monogamistą. Chodzi mi o... Ona słyszy, że kocham się.
Chodzi mi o to, że to nie jest pierwszy taki
przypadek.
Tam
nie ma innych, nie?
Mówiłeś coś innego, zanim odpaliliśmy kamery.
Co on...
Znaczy, no, tak. Wiesz, bo jak się, ja sobie wyobrażę... Moje doświadczenia, to nie wyobrażam sobie chyba, żeby to było łatwe dla mojej partnerki. Nie?
Słuchaj, to wygląda
że
tak.
To chyba musi albo być konkretny typ partnerki, albo no. To jest szok i jakieś szybkie przyzwyczajenie.
Mi się wydaje, że wszyscy mogą się przyzwyczaić, bo u mnie to wygląda tak. Słuchaj, jazda jest taka, że mam, że moje były to moje przyjaciółki i ich reakcja jest na to what the fuck? I mówię, udowodnię ci i generalnie zorganizuję serię spotkań. Jakieś double date'y na przykład, że idę ja i moja współczesna z moją byłą i nowym typem. I to jest na pewno jest dla nich mega dziwne, ale w sytuacji jak właśnie siedzimy i się wszyscy dobrze bawimy i nie ma cringe'u, to jest takie, ej, to jest normalne, nie? Po prostu jest taka, że patrz, niezręczność w takich sytuacjach to tylko my tworzymy, nie? I jeśli będziemy naturalni i dobrze się wszyscy bawili, no to... To nie ma złych emocji wtedy. I tyle. I to się do tego sprowadza. I to się sprowadza też do każdej sytuacji tak naprawdę, że niezręczność tworzymy wyłącznie my. Jeśli narzesz się kwasa i zagonisz gościa, który jest właścicielem namiotu na przykład. Ale jeśli nie chcesz niezręczności, to niezręczności nie będzie. Tak samo na scenie jest przecież. Najgorsza rzecz, którą możesz zrobić, jak ci nie idzie występ, to jest stworzyć niezręczność z tego, że zaczniesz patrzeć na buty, pokażesz, że nerwowo, że denerwujesz się tym, że ci nie idzie i wtedy zrobi się niezręcznie i publiczność przestanie cię lubić wtedy, bo wtedy jest sytuacja, że oni się źle czują z twojego powodu, bo stworzyłeś cringe i to taki niekomediowy do końca. Najważniejsze jest w sytuacji, jak ci nie idzie na scenie, zachować twarz i pewnie siebie dokończyć swój występ. W najgorszej sytuacji będziesz miał po prostu nudny występ. Nie ma nic złego w nudnym występie. W sensie... Nuda jest niedoceniona i tu mówię ja jako ADHD-owiec.
Okej. Okay. Rozwiń. Dlaczego?
No, od tej strony, że twój mózg odpoczywa, to sprowadza się do tego, co wiesz, wspomniałem wcześniej, nie? Jakby, a inaczej może, dlaczego nuda jest niedoceniona? Nuda jest lepsza od niezręczności. Mhm. Bo lepiej być z dwojga złego, zostać określony jako osoba nudna niż osoba niezręczna. Czy cringe'owo.
Tak, bo nudny jesteś w sumie bardziej neutralny.
Tak, nie? Dokładnie.
Bo nie wywołujesz negatywnych emocji, dokładnie. Wywołujesz obojętność. Ciekawe. Ale no też nuda jest czymś, co wzmaga kreatywność, bo jednak twój mózg nudząc się i nie mając bodźców, nie dostając dopaminy, musi poszukiwać.
Tak,
nie?
Tak,
dokładnie.
Tak.
Ale to ciekawe. To jeszcze chciałem cię zapytać, bo powiedziałeś właśnie Łantka w podcaście, to chyba w listopadzie było publikowane, że a propos bombienia właśnie i nieudanych występów, że każdemu się to zdarzy i widziałeś Chrisa Rocka, który zbombił. Jestem ciekaw właśnie jak to wyglądało i jaka była jego reakcja. Wiesz, no bo to jest zawodowiec na top levelu, jemu też to się zdarza, jak on tak. To przyjmuje, nie?
To był ważny moment dla mnie, ponieważ ja kiedyś nie znosiłem dobrze bomb tego, że właśnie jest występ gorszy i brałem to zawsze bardzo osobiście i zawsze gdzieś podświadomie była taka myśl, że jestem skończony, nie? Czy cokolwiek. No i moment, kiedy widzisz właśnie gwiazdę, który bardzo źle idzie na występie i ona w ogóle sobie z tego nic sobie z tego nie robił. On po prostu w ogóle nie wyglądał na zmartwionego tym. Bo on wiedział, że ten materiał będzie niszczył tam za pół roku i on nagrał z tego potem Tambourine, ten swój special, który był spoko naprawdę i działał. I ja widziałem te same żarty, tylko podrasowane i one działały już w Tambourine, A wtedy on wyszedł i dosłownie ludzie mega zajarani, bo wyszedł Chris Rock, nie? Na zasadzie, co się dzieje? Zapłaciłem $14 za bilet i Chris Rock wchodzi na scenę i ten entuzjazm tak po prostu leciał w dół z każdym kolejnym żartem i 20 minut ciszy. I też ludziom to nie przeszkadzało, że mu źle poszło. Bo jest tak, znowu, on nie stworzył niezręczności, a ludzie i tak byli zajarani, że widzieli Chrisa Rocka. A ja jako komik byłem zajarany, że widziałem coś, czego normalnie pewnie bym nigdy nie zobaczył. Nie? Że... Bo to jest moim zdaniem ciekawsze zobaczyć gwiazdy jak Bombi niż właśnie na przykład, jak jej dobrze idzie, nie? Bo to wszyscy zobaczą, jak mu dobrze idzie, bo on postara się o to, wyda special, gdzie ludzie się śmieją. Mm. To było fascynujące dla mnie. Tak, ale widziałem innych komików, jak bombią też. Widziałem Louisa C.K. jak bombi, widziałem... kto tam jeszcze jest? Jim Norton. No tak, no widziałem. To było fajne.
Ale to się zdarzało przypadkowo, że wchodziłeś do klubu komediowego jakiegoś w Stanach i akurat oni się tam pojawiali?
Konkretnie chodzi o Comedy Cellar. To jest kultowy klub i tam masz jakiś line-up, ale czasami wpadają z zaskoczenia jacyś, wiesz, duzi... gracze tak naprawdę. I ja na przykład byłem psychofanem od tej strony, że ja chodziłem codziennie tam. I ja już znałem te line-upy, bo ja już liczyłem właśnie, że trafię na kogoś. Co już podchodzi pod stalkerstwo trochę.
Skuteczne.
Skuteczne, tak. I po jakimś czasie ja wykminiłem system, bo okazuje się, że tam jest system, że oni są w line-upie, tylko jako jakieś nieistniejące osoby. I ja dopiero po jakimś czasie, nie, to wiesz, spędziłem parę miesięcy na Nowym Jorku, dopiero po jakimś czasie patrzę tak, kto to jest, nie? I googluję jakiegoś gościa, ktoś taki nie istnieje, nie? I wiesz, idę na występ i CK wpada na przykład, nie? No takie, jestem genialny. No, mega się jarałem tym, jak to rozkminiłem.
I co takiego jest? Co się zmienia? Bo widziałeś tego Chrisa Rocka, widziałeś późniejszy materiał, który już niszczył i robił sukcesy. Czy to są drobne zmiany i różnice?
Niekoniecznie. Na przykład widziałem duże fragmenty tego tekstu, które znikały. Głównie to były rzeczy związane ze ścinaniem, inny sposób podania. Czasem jakaś pauza się, wiesz, wkradała gdzieś, której nie było wcześniej. Ale głównie widziałem rzeczy ścięte, nie? Że na zasadzie, okej, nie było tego fragmentu. Pamiętam, że coś takiego jeszcze...
Że skracał po prostu tak, ten tak, materiał tak, i tak. Dopisywał co innego, tak?
No. Jest taka metoda pisania, że nie poprawiasz nic, tylko wycinasz rzeczy, które nie działają. Rejent tak pisze, z tego co się orientuję. No. Nie, ja staram się poprawiać zdecydowanie rzeczy.
Czyli to są raczej subtelności, które nie grają, które sprawiają, że materiał jest, wiesz, dobry albo niedobry.
Tak, jest też teoria, że to jest kwestia pewności siebie też, nie? Bo jak mówisz coś, masz coś zupełnie nowego napisanego, to ciężko być super pewnym siebie w tej kwestii, nie? Ja wczoraj testowałem materiał i zupełnie nowy. I to jest tak, że jak mówię coś sprawdzonego, to ja jestem zwierzęciem scenicznym. Wchodzę na scenę i mam pewność siebie 300%, nie? Jakąś taką nieludzką. Ale jak mówię coś nowego, to bardzo ciężko mi jest wejść w ten mindset, że to jest dobre. I staram się imitować pewność siebie, no bo to jednak jest potrzebne. Ale to nie jestem do końca ja wtedy. A. Więc jak widzieliście mnie na open micach, to potrafię lepiej. Przyjdźcie, proszę mnie zobaczyć. Nie, wiesz o co chodzi.
Ciekawe, no ale to trochę jak z teorią sukcesu, nie? Że z każdym kolejnym sukcesem jest ci łatwiej wygrać następny mecz, nie? Że jakby wpadasz w taką serię trochę, że nagle w pewnym momencie wszystkie rzuty wpadają do kosza, do siatki, nie?
Tak jest.
To jesteś w stanie... czy widzisz, że z doświadczeniem ci tego przybywa więcej? Że tej pewności siebie scenicznej? Czy to zawsze jest jednak pierwszy raz i jakaś niepewność?
Nie, no na pewno przybywa jej trochę. Jakby potrafię wejść w taki mindset, żeby zaimitować pewność siebie. Kiedyś tego nie potrafiłem. Kiedyś po prostu wchodziłem na scenę i patrzyłem w podłogę. Unikałem kontaktu wzrokowego z ludźmi. Więc jest, na pewno jest lepiej. Tak, no chyba w temat pewności siebie nie będziemy wchodzić, bo to gadaliśmy cały poprzedni podcast.
O kościele gadaliśmy w poprzedni podcast? Chyba nie.
O kościele nie.
Bo też w twoim programie Krótkie Spięcie powiedziałeś coś takiego, że wychowałeś się w katolickiej rodzinie i bardzo nie lubiłeś chodzić do kościoła, a najbardziej do spowiedzi. I zastanawiam się, czy to jest w ogóle prawda i jak wyglądała twoja droga od ministranta do narkomana.
Nie, wiesz, to jest tak, że nie byłem ministrantem, ale zawsze wychowałem się w bardzo katolickiej rodzinie i rodzice kazali mi się modlić w wieku 5 lat. Ja nie rozumiałem dlaczego do końca. W sensie... wytłumaczyli mi koncept, że gdzieś jest jakiś typ, do którego muszę się zwracać z prośbą o coś. Ale chodzenie do kościoła było dla mnie strasznie nudne, bo ciężko skupić się na tym, co oni mówią tam. Nawet jak masz dobre intencje, chcesz, o dobra, okej, dzisiaj pójdę i totalnie przyjmę wszystko, co mówią, nie? Na zasadzie skupię się na tym. Nie da się skupić na tym, bo tam jest bardzo dużo mętnych pojęć, które mają 16 różnych znaczeń i no wydaje mi się, że ciężko się w tym połapać po prostu i się nudzisz zwyczajnie.
To jest taka płaska narracja bardzo.
Tak. I ja miałem jakąś taką jazdę i to jest też wierzenie moje. Ja miałem dziwną jazdę, że za każdym razem, kiedy zwracałem się do opatrzności po coś, to działo się coś dokładnie odwrotnego. Więc ja przestałem wierzyć, ponieważ z tego powodu, bo myślałem, że po prostu Bóg mnie nie lubi. Że miałem takie, co za typ, nie? Tak, to nie będziemy mieli kontaktu w takim razie. I potem dopiero tam na studiach przyszły jakieś rozkminy egzystencjalne związane z tym, czy w ogóle coś jest, ale... Czyli na tak, tym... ale powód, dla którego przestałem wierzyć, jest dosyć infantylny.
Bóg cię nie wysłuchał.
Tak.
Zawiódł cię.
Nie, ale miałem wrażenie, że mi na złość robił po prostu, nie? Że na zasadzie że zupełnie o coś odwrotnego prosiłem. I to każda rzecz. I zauważyłem na pewnym etapie, że jak go nie proszę o coś, to się dzieje. I on takie, ty, tu jest jakiś system, nie?
Twój analityczny mózg to rozkminił.
Tak, no,
czyli
dokładnie.
Bóg jest tą byłą, z którą nie utrzymujesz kontaktu.
Tak, tak, no. No to dobrze powiedziane. Więc tak, i dopiero potem na studiach pojawiły się jakieś bardziej rozkminy związane z jakąś egzystencją pośmiertną i tak dalej. To też było, moment jak tracisz wiarę jest dosyć bolesny, nie? No bo całe życie myślałem, że czekają na mnie nagrody, że będę skakał po chmurkach i tam po niebie i sikał na przechodniów, jakieś tego typu klimaty, nie? A tu wiesz, nagle wjeżdżają ci jakieś, poznajesz jakieś teorie, wiesz, agnostyczno-ateistyczne, to jest takie, jest ciemność, mnie czeka.
Muszę zrobić wszystko teraz.
Nic nie ma, nie? Więc tak, nie, no to był moment przechodzenia przez, wiesz...
To ciekawe, bo ja z kolei, moja droga do ateizmu podobnie chyba wygląda, że też raczej gdzieś tam rodzinny wpływ, nie jakiś bardzo mocny, no ale babcia to mnie ciągała do, co niedzielę do kościoła jeszcze, jak było czytanie Ewangelii według świętego Mateusza, to było takie tak. Kiwnięcie, bo mamy zbieżność imion. Natomiast ja poczułem raczej ulgę, że dobra, nie ma jakby zasad ciążących kodeksu moralnego, który cię spina i straszy, i że w ogóle ta religia jest mocno oparta na lęku.
Tak.
Że zrobisz to, to spotka cię tamto, nie?
Tak, nie, no to na pewno wpłynęło w jakiś sposób, wiesz, na depresję, samoocenę, jakieś takie rzeczy. No ty, jak wiesz, jak mówią ci, że jesteś śmieciem w oczach Boga, jak się masturbujesz, no to jak masz się rozwinąć jako człowiek, nie?
To prawda.
Jak masz się rozwinąć twoja sama istota, która stworzyła wszystko, nie lubi cię. Jak ty masz się czuć z tym, nie?
A tu masz przecież taką chuć i się nie możesz powstrzymać, więc
tak,
dwa winki są w tobie.
Ale spoko.
Z jednej strony chcesz być posłuszny Bogu, a z drugiej jednak ręka sama...
Tak, no dokładnie. No jak masz się rozwinąć, wiesz... W zdrowy sposób, nie?
To w czym cię Bóg zawiódł?
Widzę te komentarze pod tymi rolkami. Ty nic nie wiesz! Ty, ja raz wrzuciłem rolkę, gdzie miałem bit, gdzieś zażartowałem z procesu całowania chleba, no bo on ma genezę religijną. To ludzie mi pisali, że ja chleba nie szanuję.
Tego powszedniego?
Tak. I przecież powiedziałem właśnie, że całuję ten chleb. To jest tak, że... Jak mam bardziej go szanować? Ale... Czuję, że pocałowanie czegoś to jest ultimatywny szacunek.
O, no. Ciekawa teoria. No. Bo to różnie może być interpretowane.
Nie, może być, tak.
Ale zauważyłeś pewnie już też, że ci w ogóle w komentarzach ludzie cię będą nienawidzić i kochać za dokładnie te same rzeczy, nie? I za te same teksty. że właściwie to jest chyba miara sukcesu nawet medialnego, takiego szeroko pojętego też w tym, co wy robicie, że, tak. że jak nie masz hejterów, którzy cię nienawidzą i uważasz, że gorszysz ludzi, albo niszczysz, albo bombisz, albo jesteś beznadziejny, no to nie osiągnąłeś sukcesu.
To jest ciekawe, to jest trochę smutne, że właśnie te rzeczy, które są najbardziej polaryzujące, sprawiają, że przybywa cię najwięcej, wiesz, obserwujących tak naprawdę.
Tak, nie? Jak masz aferę, tak. jak budzisz kontrowersję, jak ci nie wychodzi.
No jest tak, no. W sensie nie mam tego śmiesznego komentarza, bo mi to zamula trochę, ale...
Tylko Robert Makłowicz jest taką osobą jednoznacznie pozytywną.
Tak.
Zauważyłeś, znasz hejtera Roberta Makłowicza?
Nie. Ja w ogóle wcześniej nie wiedziałem, że on gotuje i ma programy, ale obejrzałem ostatnio jakiś jego odcinek na YouTubie i miałem takie, ale ten koleś jest super. W sensie, to jest najlepszy człowiek na ziemi. Prawdopodobnie jest tak, że... To jest ideał człowieka. Na zasadzie poziom poczucia jazdy, które ma ten gość. Super.
Tak, ale on też jest, mam wrażenie, po prostu w zgodzie ze sobą. Że on jest pogodzony ze swoimi wadami, zaletami, a jednocześnie ma bardzo wysoką kulturę osobistą i dużo akceptacji dla inności.
Tak.
I to jest taki koktajl.
Jest. No i poczucie jazdy. Komediowo mi robił odcinek o Wietnamie i intrem było... Parodia czasu apokalipsy, że on leży spocony na łóżku i jakiś wiatrak jest i słychać helikoptery w tle. Ja mam takie super. Totalnie mnie tym kupił.
No to jest już internet, nie? Więc on sam jest sobie sterem i żeglarzem i może wymyślać swoje rzeczy. I to jest,
tak jest.
To jest fajne. Czarku, godzinkę gadamy.
Nice.
No, więc nam chyba dobry przelot wyszedł też.
Wyszedł nieźle, no.
Polecamy w takim razie książki. Trochę się bałem, przyznam szczerze, wiesz, jak tam będzie flow szło, bo jesteś pierwszym gościem, który tu pojawił się po raz drugi.
Będzie, ale w naszym przypadku jest tak, że my chyba nie skupiamy się aż tak bardzo na anegdotach, które, co jest ciekawe, są skończone. Okazuje się, że jest skończona ilość anegdot. A jak idziemy właśnie jakieś takie rzeczy jak, wiesz, refleksje na temat życia, no to jest, wiesz, bez dna tak naprawdę, nie? Mm-hmm. I to jest spoko całkiem, że... Tak samo ja dlatego w komedii wolę iść właśnie w refleksje niż w anegdoty, bo ja wszystko powiedziałem.
Wystrzelałeś się.
Tak, co ja mam teraz? Mam jechać do innych krajów i przeżywać doświadczenia, żeby je potem opowiadać? Mogę, ale po co?
Wielu komików tak robi.
Robi, bo są niekreatywni.
Nie, pogardę do nich.
Z całym szacunkiem dla moich kolegów. Bardzo szanuję to, co robię. Ale tak, książka jest Niewydarzone historie. Dwuznaczny tytuł. Z jednej strony, że się nie wydarzyły, z drugiej strony są bardzo niegrzeczne. Jest komediowa, jest fikcyjna, jest bardzo dziwna. Są Black Mirrorowe trochę niektóre. W sensie możesz mieć takie skojarzenie.
Że to mogłoby się teoretycznie wydarzyć.
Tak, zdecydowanie. No i tyle, no. Trzymam kciuki, może się uda i napiszę kolejną.
Okej. Okay. Słuchaj, a tego jak nie, to najwyżej to wytniemy, ale masz może książki do rozdania w konkursie? Może zrobimy jakiś konkurs na koniec dla tych, którzy dotrwali? Czy nie chcesz tracić tych 49 zł?
Kurde, nie mam pomysłu nawet na konkurs.
Na konkurs. Tak, no dobra, to nie dostaniecie. Kupcie sobie książkę w księgarni. Tak. Warto, bardzo fajna. A wydasz kolejną?
Tak, jest w ogóle ciekawe. Ja też sprzedaję ją po występach, więc można wpaść na występ, zobaczyć jak występuje i po występie kupić z dedykacją i w cenie detalicznej, więc to też nie jest tak, że jakoś, wiesz, kapitał na tym zbija.
Nie? A ile procent dostajesz od książki, możesz to powiedzieć?
Precyzyjnie nie powiem, ale to jest chyba powszechna wiedza, że autor dostaje tam około 10%.
A dostajesz zaliczkę? Jak to działa tak od strony technicznej?
To zależy od tego, jak się umówisz. Są dwie wersje. Jedna wersja jest taka, że umawiasz się na tantiemę, druga na zaliczkę. Słyszałem, że są jakieś inne opcje. Zależy od wydawnictwa tak naprawdę. Kto by tam o pieniądzach chciał gadać?
Pisarzem nie zostaniesz.
A kto by tam o pieniądzach tam chciał gadać? Są czasami te podcasty jakieś ekonomiczne, że zapraszają komików. Czy da się z tego wyżyć? Nie? Tak, to jest to, o czym chcemy gadać.
Nie, bo to nie jest tak naprawdę ważne ostatecznie. Nie? W sensie, jak masz zaspokojone podstawowe potrzeby, to masz bardziej kminę o tym, co ja chcę zrobić, jak chcę się spełniać, a nie
robić
więcej pieniędzy, bo to jest...
To jest efekt uboczny, nie? Najważniejsze jest robić to, co się lubi.
No. Fajnie, bardzo dziękuję Ci, Czarku, że wpadłeś. No i gratuluję debiutu literackiego. Bardzo szanuję i zapraszamy, zachęcamy do kupowania, czytania niewydarzonych historii.
Dzięki za zaproszenie mnie. Jeszcze podamy sobie ręce, nie?
Tak, proszę bardzo. Ach, cóż za... Ale rzeczywiście wzmocniłeś się na tym swoim tajskim boksie tam.
Tak?
W Tajlandii. No, jest, tak. Te przedramiona są bardziej wyraziste.
Tak. Nie, wyszczuplałem trochę. 5 kilo stóp. Ale też przez zatrucia w ogóle.
Okej, okay, czyli się odwodniłeś.
Nie, bo jest coś takiego, i to jest związane z moją hipochondrią. Zawsze jak jadę w tropiki się zatruję, a w Tajlandii zatruwam się bardziej. W Tajlandii byłem zatruty 3 razy. I teraz ja myślałem, że coś jest nie tak, że jest jakaś klątwa na mnie i to jest dziwne, że ja to mówię, racjonalna osoba, ale okazuje się, że coś w tym jest. Tam są bardziej zaawansowane, bardziej bakterie, które wyewoluowały bardziej. Mi wytłumaczył lekarz, że leki na zatrucia, które są stosowane w tropikach w innych krajach, nie działają w Tajlandii. Że w Tajlandii przez to, że jest bardzo zwiększona turystyka i dużo ludzi, bakterie zatruciowe wyewoluowały i uodporniły się, zrobiły się antybiotyko odporne.
Wow.
I w Tajlandii musisz stosować bardziej hardkorowe antybiotyki, jak chcesz wyleczyć zatrucie pokarmowe.
Ale jest rzeczywiście coś takiego, stary, bo... mam wrażenie, że oni tam stosują mocniejsze leki, tak o, nie? Że, jakby, że,
no
byłem,
tak.
Że byłem kiedyś na Bali i gardło mnie strasznie bolało, nie? I byłem taki, że kurczę, ostatnie dni wyjazdu zacząłem się gorzej czuć i widzę, apteka jest na ulicy i podchodzę i mówię, poproszę panią coś na gardło, nie? Ona mi daje tabletki, ja przychodzę do domu, biorę tę tabletkę i patrzę, mówię, kurwa dziwnie, to smakuje. A to była amoksycylina, więc antybiotyk dostałem na ból gardła, nie? No bo angina, no to proszę bardzo od razu, tak. Nie?
Była amoksycyklina w wersji truskawkowej, amoksycyklina w wersji truskawkowej albo pomarańczowej, do ssania. Tak, ale oni tak sprzedają właśnie rzeczy, wiesz, spod lady tam.
To Eldorado jakieś. Dla ciebie w sumie.
Tak, to jest ciekawe, jak jesteś hipotrygiem, jedziesz do kraju, okazuje się, że możesz kupić wszystko bez konsekwencji. Siedziałem jak na zakupach po prostu, że na zasadzie jak w galerii handlowej.
Ale wyprzedaży. Że,
tutaj ksanaksy, tutaj jakieś psychotropy bez recepty, super.
Wrócili z workami po prostu.
Zdecydowanie. No.
Dobra, kończymy Dobry Przelot. Dziękujemy. Cezary Jurkiewicz.
Dzięki.
Dzięki za waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.